przyglądam się, jak pani przygląda się publiczności. I to mi przypomniało pewną sytuację. Podobno jak była pani małą dziewczynką i zaprowadzono panią pierwszy raz do teatru, Groteska, poproszono, żeby oglądała pani przedstawienie, to pani odwróciła się od sceny i zaczęła patrzeć w stronę widowni, uznając, że to jest zdecydowanie ciekawsze?
Pewnie tak mi mówiła moja intuicja, ale podejrzewam, że to polegało na tym, że sztukę teatralną potraktowałam jako scenografię dla publiczności, którzy już wtedy wydawało mi się, że są dużo ciekawszym teatrem, aniżeli ta sztuka, która się działa na scenie. Zapewne mając parę lat nie miałam takiej świadomości i w tej chwili dorabiam, że tak powiem, filozofię do tego zdarzenia, ale tak mi się wydaje, że chyba miałam rację, bo gdzieś ta sztuka, te sztuki teatralne to jesteśmy my wszyscy, czyli publiczność. Każdy z nas gra w jakimś teatrze całe swoje życie, więc myślę, że to na tym polega. A oczywiście ja nie miałam tej świadomości, mając tych parę lat, ale ponieważ byłam dzieckiem niezdyscyplinowanym, więc pewnie był to taki odruch przeciw czemuś. I tak już mi to zostało na całe życie zresztą.
Ja pani dorobiłam do tego jeszcze większą ideę, ale to ona jest bardzo zgodna z tym, o czym pani w tej chwili mówi, bo kiedy usłyszałam pierwszy raz tę historię, to pomyślałam sobie, no proszę, krytyczna wobec wszelkich form zniewolenia była od małego. Nie dała sobie wmówić, że rzeczywistość wygląda tak, jak mówią, że wygląda. Że to, co widzą nasze oczy i to, co każą nam oglądać, to jedyna forma, jaka jest nam dana. Przyglądała się pani tak jakby od małego światu, od podszewki. A ten bunt to skąd?
Bunt towarzyszy każdemu z nas w takiej czy innej formie. Szczególnie jak się jest w pewnym wieku, jak się jest młodym i jest się w pewnej opozycji do czasu, w którym się żyje, do rzeczywistości, w której się żyje, do sytuacji osobistej, w której się żyje, że po prostu jest, że chcemy coś zmieniać, chcemy, żeby było inaczej. Nic nam się nie podoba bardzo często. No na tym to polega. I zresztą to są takie stany niesłychanie twórcze, bo z takiego buntu bardzo często rodzą się jakieś pomysły na życie albo na zmianę czegoś w życiu. No, myślę, że nie zawsze się to udaje, ale gdzieś należy to do pewnego wieku szczególnie, ten bunt.
Ten nasz dzisiejszy wieczór zatytułowałam Wybór, bo też chciałabym panią o kilka wyborów zapytać. Wyborów związanych z twórczością, wyborów związanych z życiem, wyborów, które pani dokonywała i powodów, dla którego tak, a nie inaczej się stało. Jeśli pani pozwoli, zacznijmy od formy. Ewa Lipska, poetka, ale przecież pani teksty można czytać także na przykład w prasie. Zresztą nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Ewa Lipska nie tylko współpracuje na przykład z takim pismem Kraków, Kraków Świat to się chyba nawet tak nazywa, ale też swego czasu współtworzyła pismo, tę pierwszą gazetę, która tak właśnie się nazywała. Więc można byłoby powiedzieć, Ewa Lipska trochę dziennikarka. Zresztą radiowa także, co mówię z przyjemnością, bo być może część z państwa dzięki internetowi słuchało nocnych programów Ewy Lipskiej w Krakowie. Ewa Lipska to także autorka wywiadów. Boli tylko, gdy się śmieje. To są z kolei listy. Tom listów ze Stanisławem Lemem i z jego synem, ale w nim także znajdą państwo wywiady ze Stanisławem Lemem. Jeśli chodzi o to dziennikarstwo, nie wiem jak dokładnie nazwać tę formę. Pani felieton majowy miał aż jedno zdanie, natomiast znalazłam tekst sprzed roku, który brzmi tak. Podobno historia zatacza koło, gorzej kiedy zatacza kwadrat. Historia do kwadratu to już trójkąt bermudzki. Pani jak to nazywa?
No bo to jest cały ten, no nazwijmy to felieton, to brzmi patetycznie, ale te moje króciutkie felietoniki no, polegają na tym, że musi być jakiś pomysł na to. Bliżej mi do Stanisława Jerzego Leca, niż do normalnych autorów felietonów takich dłuższych, które są w gazetach. Zawsze mnie bawiło u Leca ta lapidarność, ta, że można w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć wszystko o sytuacji, o ludzkości, o filozofii życia. I to nie jest takie łatwe, muszę powiedzieć, żeby znajdować pomysł na te dwa, trzy zdania. Ale jest to swojego rodzaju zabawa.
Czy forma wybiera panią, bo ma pani ochotę powiedzieć coś, czy też to pani wybiera formę? Czy będzie to powieść, bo autorką powieści jest także Ewa Lipska. Czy będzie to właśnie krótki tekst do prasy, czy też z tego być może za moment urodzi się wiersz?
Oczywiście ja wybieram. Ja wybieram, bo w zależności nad czym pracuję, no to z natury rzeczy to wybieram formę.
To w takim razie porozmawiajmy o tym, jak pani wybiera słowa do wiersza. To jest jedno z tych pytań, których twórcy bardzo nie lubią i Ewa Lipska kiedyś w jakimś wywiadzie bardzo trafnie to wytłumaczyła. Jakże zapytać poetę, jak powstaje wiersz? Ja też mam ochotę zadać takie pytanie, ale już wiem, że nie mogę.
Bo Ewa Lipska,
powiedziała, jak można opowiedzieć o tym, jak słowa migoczą, jak można opowiedzieć o tym, jak słowa się skrzą. No właśnie, to ja chciałabym w takim razie wiedzieć, czy słowa do pani mówią, czy słowa do pani
nie,
migoczą.
Jeszcze tak źle nie ma, ale mnie się wydaje, że cały proces tworzenia, wszystko jedno, czy to będzie malarz, czy to będzie muzyk, czy to będzie pisarz, polega na tej wielkiej tajemnicy, która się dzieje, na tym momencie, na tej chwili, której nie da się opowiedzieć, bo gdyby się ją dało powiedzieć, to cały czar pryzł był. Nic by z tego nie powstało. To znaczy, ja myślę, że przy całej świadomości, kiedy ten malarz będzie którąś z barw kładł na obraz i będzie wiedział, że to właśnie taki, a nie inny kolor, to jednak między tymi warstwami dzieje się jakaś tajemnica, o której nie wiemy, że właśnie ta barwa, a nie inna, że właśnie to słowo, a nie inne, które mówi to samo, ale jest jednak inne. Inaczej brzmi, nie przystaje do całego zdania. To jest czasami zupełnie, nie wiem, ma za dużo samogłosek, za mało samogłosek. Ja też bardzo często, jak piszę, to uruchamiam swoje ucho, żeby usłyszeć to słowo. I czasami ono gdzieś mi zgrzyta, nie pasuje. I to są takie chwile, o których trudno mówić, bo się nawet do końca ich nie rozumie. Ale na tym polega cały urok tworzenia, prawda? Ja myślę, że tak jest w ogóle w życiu też czasami, że my w naszych kontaktach między sobą, międzyludzkich, że też mamy takie momenty takiej niespodzianki, że coś do siebie mówimy, coś do siebie milczymy i powstaje z tego jakaś sytuacja. I tak naprawdę, gdybyśmy ją mieli opisać, to po pierwsze uznalibyśmy, że to nie ma sensu, bo to jest do niczego niepotrzebne nikomu, ani mnie, ani tej drugiej osobie. A coś się zdarzyło. I wydaje mi się, że podobnie jest w sztuce, że też się coś wydarza. I nie ma powodu tego komentować, bo z tego wydarzenia albo coś dalej jest, że po prostu albo to trafi do czytelnika, który po swojemu sobie to opowie. Będzie mu to bliskie z zupełnie innego powodu, że się zatrzymamy przed jakimś obrazem i każdy, kto będzie stał przed tym obrazem, będzie go inaczej czytał, bo będzie go czytał według swojej wrażliwości, według swojej kultury, według swoich przeżyć, według swojego nastroju, który będzie w danej chwili. No i to są te uroki, których nie da się opowiedzieć, a nawet może nie powinno się opowiedzieć. Dlatego może w innej sytuacji są fizycy czy matematycy, nawet matematyka gdzieś w którymś momencie już zaczyna być poezją. No dobrze, mam nadzieję, że matematycy nie siedzą na sali, bo to zdanie jest może na granicy ryzyka, ale coś takiego jest, że z tego potem jakiś Wittgenstein powstaje, prawda? Że coś takiego się dzieje, że przy tym przelewaniu z probówki to proszę, że jakaś poezja jest we wszystkim, jeżeli tylko chcemy, żeby ona była, jeżeli mamy taką wrażliwość, i wtedy nasze życie jest ciekawsze.
Ale z kolei w poezji pełnej emocji i uczuć jest sporo też nauki, chemii na przykład, prawda? Takie uczucia, które wydają nam się czymś wzniosłym, metafizycznym, to tak naprawdę procesy chemiczne.
Wszystko jest procesem chemicznym, jakimś nasze myśli też, pewnie.
O fizyczności jednak wiersza chciałabym, żeby pani chwilę opowiedziała, dlatego że jesteśmy na Starym Mieście w Lublinie, tu niedaleko Muzeum Czechowicza, to w ogóle miasto Czechowicza, który żył w takim momencie, w którym pojawiła się bardzo intensywnie maszyna do pisania. I Czechowicz był w ogóle zachwycony tym wynalazkiem. Miał oczywiście maszynę do pisania, bardzo lubił na niej pisać, ale mówił też, że nigdy w życiu nie napisze ani jednego słowa wiersza na maszynie, że musi to być ołówek. Chciałam panią zapytać o fizyczność pani pracy. Jeśli chodzi o komputer i nowe media, jest pani absolutnie na bieżąco, o czym zresztą będziemy, mam nadzieję, później także rozmawiać. Czy wiersz powstaje na klawiaturze?
Nie, absolutnie nie. Ja jestem przyzwyczajona do papieru i to musi być papier A4. Nie może być żaden notes ani zeszyt, dlatego że brakuje mi w notesie powietrza, jeżeli tak mogę powiedzieć. Natomiast arkusz A4 daje mi takie możliwości. No i ponieważ jestem z pokolenia, którym oszczędzano papier, to oczywiście są to brudnopisy. To znaczy używam tylko do pisania taki papier, który już na poprzedniej stronie ma coś, co już jest nieaktualne, niepotrzebne. I oczywiście nie byłabym w stanie napisać, znaczy byłabym w stanie, tylko to nie o to chodzi, na komputerze, ponieważ to jest dla mnie taka lepsza maszyna do pisania. Ale wiem, że jest dużo młodych ludzi i oni piszą, prozaicy piszą bardzo często na maszynie do pisania. No mnie się źle kojarzy stara maszyna, bo to były, państwo pewnie tego nie pamiętacie, ale to były kalki takie fioletowe i wszyscy byliśmy brudni, wysmarowani. Z kolei dzięki temu, że się robiło kopie, odnalazły się te listy Stanisława Lema, bo ja je jakoś dziwnie zagubiłam, większość z nich, a okazało się, że Stanisław Lem robił kopie i dzięki temu te listy ocalały i mogliśmy zrobić taką śmieszną książeczkę, no bo gdzieś tam w którymś pudle syn jego odnalazł te listy. Właśnie dzięki starej maszynie do pisania, więc są zalety. Ale ja oczywiście niszczę mnóstwo papieru, nim dojdę do szczęśliwego końca.
Skoro wróciła pani na chwilę do tej książki, w której są listy ze Stanisławem Lemem, przypomnijmy, boli tylko, gdy się śmieje, to wspomnijmy o jeszcze jednej książce, która ukazała się stosunkowo niedawno i też ma formę listu. Książki o bardzo dziwnym tytule, Wirujący ogon antylopy. To kolejna książka z listami, którą ma pani na swoim koncie. Tym razem adresatem tych listów jest młody poeta. Jest to właściwie zbiór listów lingwistów poetów. Pisali państwo te listy do siebie na przestrzeni kilku lat, 2018-2021. Czyżby forma listu, która jest uzewnętrznieniem pewnej prywatności, właściwie jestem zaskoczona, bo pani bardzo chroni swoją prywatność, a tu nagle odwaga, żeby pokazywać się od strony listów.
Bo to nie są listy prywatne w gruncie rzeczy. To rzeczywiście zdarzyła mi się taka miła rzecz, że do mnie, ja dostaję dużo listów od młodych ludzi i pojawił się bardzo młodziutki poeta, literaturoznawca, już jest doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim. I zaczął do mnie pisać bardzo interesujące listy dotyczące rzeczywistości, takie trochę sarkastyczne, ironiczne, z dużym poczuciem humoru, pełne jakiegoś równocześnie niepokoju. I to mnie zafascynowało. Ja mu parę razy odpisałam i to nabrało potem jakiegoś rozpędu. I myśmy zaczęli pisać. Te listy mogłam spokojnie, mogliśmy opublikować. My dalej korespondujemy, nawiasem mówiąc, bo one to nie są listy osobiste. Piszemy o świecie, o tym, co się dzieje. Dla mnie to jest niewiarygodne, bo ja mogłabym być jego babcią, a może nawet prababcią, już nie wiem, że może być takie spotkanie między pokoleniami przy tak właśnie dużej różnicy wieku, że jest jakaś intelektualna wspólnota myśli, że my możemy ze sobą rozmawiać. Czasem mi się wydaje, że on jest starszy ode mnie, że po prostu on bardzo dużo czyta. No jest w tym wieku, że bardzo dużo czyta, że piszemy sobie całe cytaty. Mamy wspólnych ulubionych autorów, nie wiem, Kafkę, Thomasa Bernharda. Wypisujemy sobie całe cytaty, przezabawne czasami. Pisze mi, kogo w danej chwili czyta. To jest bardzo ciekawe i takie spojrzenie bardzo młodziutkiego człowieka na czasy, w których żyjemy. No jest w tym też pewien element zabawy. My dalej korespondujemy, także się śmiejemy, że może będzie z tego jeszcze dalszy ciąg. Też mnie bardzo interesuje, co młodzi czytają, jaki mają stosunek do życia, co ich interesuje, co ich martwi, co ich przeraża. Ja chcę powiedzieć, że ten autor, który nazywa się Sebastian Breinach, jest autorem, to jest jego praca magisterska, książki pod tytułem Niepokój. Niepokój w literaturze, niepokój w malarstwie, w filmie, w muzyce. I to jest bardzo ciekawa, to jest trudna książka, ale to jest bardzo ciekawa książka w zasadzie bardzo dojrzałego człowieka. A to jest bardzo młodziutki jeszcze człowiek, więc to jest coś, co po prostu mnie tak zaintrygowało i ucieszyło, że właśnie, że można mieć wspaniały kontakt taki między pokoleniami. Zresztą nie ma gorszej rzeczy, jak tylko zamknąć się w swoim środowisku. Bardzo dobrze robi takie trochę przewietrzenie.
Mówi pani o różnicy pokoleń, a co powiedzieć w takim razie o rozmowie pani z Montaigniem? Tutaj jest różnica nie tylko pokoleń, ale w grę wchodzą stulecia. No proszę właśnie powiedzieć, skąd ten pomysł wizyty w zamku pod Bordeaux?
To była taka sytuacja, że zadzwonił kiedyś do mnie redaktor naczelny takiego pisma, chyba z Kielc, psychologicznego, czy ja bym nie robiła wywiadów dla tego pisma. Więc ja powiedziałam, że nie, że to, czy felietonów, no wywiadów, chodziło o wywiady, ale ja jakoś nie bardzo bałam się tego, że będę musiała co tydzień, że po prostu jakoś nie byłam gotowa do takiej pracy. I na pytanie, czy to w takim razie, czy z nikim by pani nie zrobiła takiego wywiadu, w moment się zastanowiłam i powiedziałam, że może z Montaigniem. I taka była cisza z drugiej strony. I nagle słyszę głos, a proszę bardzo. No i ja tu wpadłam, bo z jednej strony to jest książka, raczej książki, bo ja mam jeszcze to wydanie w trzech tomach. Próby Montaigna. I to jest moja ulubiona książka, która mi tak towarzyszy od wieków, można powiedzieć. I się zacięłam i do pytań współczesnych odnajdywałam cytaty z tych prób. I okazało się, że Montaigne pisał nawet o Polsce i o Polakach. I wyszedł z tego bardzo zabawny wywiad. I oczywiście natychmiast dostałam propozycję, że może jeszcze zrobię z kimś, ale powiedziałam, że ostatnio rzadko spotykam Prusta, że jak go kiedyś spotkam, to może z nim też zrobię. Ale teraz robiliśmy numer o medycynie w piśmie Kraków i strasznie mnie dręczył naczelny redaktor, żeby zrobić z Montaigniem o chorobach. a u Montaigne'a tego jest mnóstwo. Co jadł, na co chorował, co mu było, co sądzi o lekarzach. No i oczywiście zrobiłam to, rozpędzona już i zaprzyjaźniona jeszcze bardziej z Montaigne'em. No i stąd właśnie druga moja rozmowa z Montaigne'em, ale trzeciej już nie będzie.
Wróćmy do pierwszej, bo ja pamiętam pierwsze pytanie, które pani zadała wprost Montaigne'owi i chciałabym pani zadać to samo pytanie. To pytanie, które pani Montaigne'owi zadała, brzmiało: co pan myśli o ludzkości?
Co ja myślę o ludzkości? No co można myśleć o ludzkości, jak się popatrzy przez wieki na ludzkość, że jest ona niepoprawna, że z jednej strony jest wspaniała, jeżeli chodzi o wynalazki, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia cywilizacyjne. Pędzimy już prawie na Marsa. Medycyna przedłużyła nam życie jednak o wiele lat. Także mamy ogromne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach. A równocześnie, jeżeli chodzi o etykę i moralność, stoimy stale w tym samym miejscu, tylko no powiedzmy maczugę zamieniliśmy na rakietę czy na jakąś broń niebezpieczną. I gdzieś te zasady etyczno-moralne nie idą w parze z rozwojem cywilizacji. Popełniamy stale te same błędy, stale jesteśmy między jakimiś wojnami, no mamy zamiedzą, prawda, teraz. I to jest właśnie, i o tym już przecież pisali wielu filozofów i socjologów i uczonych. Jest taka wspaniała książka, która też była, tak towarzyszyła mi przez wiele lat, Człowiek zbuntowany Alberta Camus, który właśnie też o tym pisze, że wciąż wracają te wojny, wciąż wracają jakieś nienawiści. Człowiek się nie zmienia pod tym względem. Przy tym równocześnie takim przyspieszeniu cywilizacyjnym, wspaniałym, prawda, które się dzieje koło nas cały czas. Podziwiamy to, żyjemy tym, korzystamy z tego, a gdzieś równocześnie na tym jesteśmy niezmienni, jeżeli chodzi o zło.
Podobno pierwszy tekst, jeden z pierwszych być może nawet tekstów na temat uchodźców napisał już Aeschylus. To były błagalnice.
No tak, w związku starożytni z tym, też o tym pisali, oczywiście, naturalnie.
Nigdy pani nie miała złudzeń.
Seneka, który pisał o tym. Myśmy nawet robili, przepraszam, że pani wyszła w słowo, robiliśmy ze Zbigniewem Preissnerem taki spektakl oparty na Senece. 2000, to zresztą wyszła płyta nawet. Dokąd? 2016 robiliśmy to dla Wrocławia i oparliśmy ten spektakl na Senece, który jest nieprawdopodobnie aktualny. Zresztą nie tylko Seneka. Można go czytać zupełnie tak, jakby pisał o czasach współczesnych, co też jest jeszcze jednym dowodem na to, że pewne rzeczy się nie zmieniają, że mimo że nas ostrzega cała filozofia, wielcy, starożytni, uczeni, wszyscy, to się nic nie zmienia.
Przypomniał mi się taki wers Pacjent sal koncertowych. Muzyka ma wielką siłę dla pani i w ogóle odgrywa w pani życiu ważną rolę.
Bardzo żałuję, że nie jestem pianistą, bo nie trzeba by mnie było tłumaczyć. Bo najgorsze jest to, że te wiersze, które wychodzą poza krajem i są tłumaczone, to już nie są moje do końca wiersze, tylko to są wiersze moje i tłumacza mojego. I pamiętam, już nie żyje moja tłumaczka duńska, Janina Katz, to ona dzwoniła czasem do mnie i mówiła: słuchaj, tego się nie da przetłumaczyć, musiałam ci kompletnie zmienić. I ja byłam przerażona zupełnie, jak to zmienić. Więc być zawsze w następnym wcieleniu, w co wątpię, że będzie miało miejsca, to jednak będę pianistą raczej, a nie poetą na pewno, nie? Muzyka tak. Nie gram niestety na żadnym instrumencie, ale coś, co jest mi bliskie, lubię. Przez jakiś czas, jak byłam mieszkałam w Wiedniu i miałam wykupione abonamenty do Musikverein. To jest ta piękna sala, skąd są nadawane te noworoczne koncerty. A te abonamenty polegają na tym, że się siedzi nie tak na sali, jak państwo siedzicie teraz, a tu gra orkiestra, tylko siedzi się tu, czyli za orkiestrą i patrzy się na dyrygenta. To jest nieprawdopodobne, jak można obserwować to, co się zaczyna dziać, o czym nie mamy pojęcia, siedząc na sali, jak jesteśmy wsłuchani w muzykę, jak obserwujemy dyrygenta, który współpracuje z orkiestrą. Jak widzimy perkusistę, który wali w te bębny i nagle całym swoim ciałem kładzie się. To widać tylko, jak się siedzi z tyłu. I to jest niesłychane przeżycie. I rzeczywiście lubię koncerty, lubię... Teraz było 20-lecie takiej orkiestry, którą stworzył dyrygent Barenboim z takim nieżyjącym już literaturoznawcą Saidem, Palestyńczyk, Żyd, dwóch. I oni stworzyli orkiestrę młodzieżową, złożoną właśnie Żydów, Syryjczyków, Palestyńczyków. I mieli teraz 20-lecie było tej orkiestry, ona się nazywa, jest tam cytat, West Easter Divan, to jest tytuł zresztą z Goethego. I właśnie grali tak wspaniale, taki właśnie między innymi ten potrójny koncert Beethovena, który bardzo lubię, i dziewiątą Brucknera. I to było po prostu coś tak, no uczta jest wtedy. Nawet powiedziałabym, że z wiekiem coraz bardziej tęsknię do sal muzycznych. Muzyka jest coś takiego, jakby człowiek stał pod tuszem i tak się lała na niego ta muzyka i zmywała ten cały brud tego świata, tej codzienności, tego wszystkiego. Tak po prostu. Jestem oczywiście amatorem, nie mam żadnych aspiracji, żeby się na tym znać, ale rzeczywiście kocham muzykę.
Muzyka jest jedną z tych takich łodzi ratunkowych? Kiedy nadchodzi awaria świata?
To jest dużo. Jeszcze dużo jest innych. Są oczywiście książki, są spotkania, są rozmowy z ludźmi. To, co teraz robimy, to wszystko jest kołem ratunkowym. Może być, może nie jest, ale może być.
To też, zdaje się, znalazła pani u Montaigne'a, który mówił, że rozmowa, że spotkanie jest tym, co jest świetnym ćwiczeniem dla umysłu, ale też czymś, co sprawia, że w ogóle jesteśmy w stanie funkcjonować. Co, skoro tak ciągle możemy nawiązywać do Montaigne'a, znaczy jest jednak sporo na tym świecie wartości, które się nie zmieniają i są ciągle aktualne.
No inaczej w ogóle życie nie miałoby sensu. To jest tylko to, że my te wartości często psujemy w taki czy w inny sposób, ale oczywiście, że one są i oczywiście, że nadają sens życiu. No. Pamiętam te czasy, gdzie myśmy nic nie mieli. Myśmy byli wszyscy biedni po prostu. No, mieliśmy, jak to się mówi, równo było, ale równocześnie byliśmy gdzieś bliżej siebie. Nie było telefonów. Ja już nie mówię o komórkowych, nie było nawet stacjonarnych. Nie wszyscy mieli, to był duży problem, żeby otrzymać stacjonarny telefon. Nie było, telewizja była taka, jaka była, ale był bardzo dobry teatr telewizji, wspaniały. Jeszcze niedawno widziałam, powtórzono sztukę Marii Kuncewiczowej, Tristan, ze wspaniałą rolą Zosi Morozowskiej, w ogóle młodego Cholubka i młodego Seweryna. I oglądałam tę sztukę z pewnym wzruszeniem i pomyślałam sobie, ile osób współczesnych miałoby cierpliwość na oglądanie takiej sztuki. I to jest coś, za czym ja tęsknię z jednej strony. Ja wiem, że wszyscy dążymy, żeby nam było lepiej, żebyśmy więcej zarabiali, ale równocześnie to doprowadza też do tego, że żyjemy gdzieś osobno, że jesteśmy tacy, robimy się egoistyczni, że zawsze jest tak niestety, że nieszczęście zbliża ludzi do siebie. No ale nie chcemy być nieszczęśliwi, tylko chcemy być szczęśliwi. I teraz chodzi o to, żeby w tym szczęściu, w jakim ewentualnie się znajdziemy, też być dla siebie, też być bliżej siebie. O, tak bym powiedziała. Widziałam taki film o tym, że na przykład Japończycy mają już sztuczne żony, lalki, wspaniale zresztą odrobione. No zawsze przyjemnie żonę włożyć do szafy po jakimś czasie, prawda? Ale to mnie trochę też niepokoi, że po prostu, że jest taki lęk przed kontaktami ze sobą gdzieś międzyludzkimi, że zaczynamy korzystać z czegoś, co jest, co nam teoretycznie niczym nie grozi, co jest, co robi tylko to, co my jemu, jej każemy, prawda? I tu jest oczywiście pewne niebezpieczeństwo. No jak we wszystkich wynalazkach, to jest na tej zasadzie, jak Maria Curie-Skłodowska wynalazła rad, to ten rad do dzisiaj służy w onkologii i w leczeniu raka, a równocześnie przyczynił się do stworzenia bomby wodorowej. To każdy wynalazek ma swoje blaski i cienie i we wszystkim tak będzie, prawda? Że może służyć dobrej rzeczy i złej.
Jeśli chodzi o twórczość komputerową, to Stanisław Lem akurat tu był optymistą, dlatego że on już w latach 70. mówił o czymś takim jak mimeza bityczna, czyli twórczość...
Ale on uważał, że internet to jest produkcja, przepraszam, idiotów. Tak to jest, ja cytuję Lema, że to jest coś, co zniewala mózg.
Ale mówił, że to jest zagrożenie dla pewnej grupy. Natomiast prawdziwi humaniści, mówił, nie powinni się obawiać, bo sztuczna inteligencja nie zawładnie ich twórczością. Tymczasem z pewnym niepokojem na przykład zaglądam do artykułu w New York Timesie sprzed kilkunastu dni, który ocenia pewien system językowy. Nie będę wchodziła w szczegóły, dlatego że niespecjalnie się na tym znam, ale informują naukowcy, że ten system językowy oceniają jako zdolny do pisania oryginalnej prozy z płynnością odpowiadającą ludzkiej. No,
no to niech piszą.
To najlepiej, prawda?
Trudno. Przeżyjemy to.
Przeżyjemy. Właśnie, czy przeżyjemy, to jeszcze jeden fragment. I bardzo liczę na pani wsparcie i że pani też zasieje tutaj trochę optymizmu. Z kolei w tamtym roku ukazał się artykuł na zlecenie The Guardian, w którym redaktor poprosił sztuczną inteligencję o to, żeby uspokoiła ludzkość. Czy wszystko będzie dobrze? Sztuczna inteligencja nami nie zawładnie. I sztuczna inteligencja w tym eseju pisze między innymi tak. Nie planujemy przejęcia ludzkiej populacji. Mój mózg, pisze sztuczna inteligencja, nie jest mózgiem uczucia, ale potrafię podejmować racjonalne, logiczne decyzje. Nie mam interesu, żeby cię skrzywdzić. Wykorzenienie ludzkości wydaje mi się raczej bezużytecznym przedsięwzięciem.
Tak, to bardzo ładnie brzmi, ale to jest tylko teoretyczne i nie wiadomo. Dzisiaj ta sztuczna inteligencja może tak została zakodowana, a jutro może być inaczej. Zależy przez kogo i w jakim celu.
Dziś może raczej wydaje się to bezużyteczne przedsięwzięcie, a co się jej wyda...
A jutro może być inaczej.
I stąd moje pytanie, czy mamy jakiś wybór?
Nie zatrzymamy rozwoju cywilizacji, nie mamy wyboru. Możemy ostrzegać, możemy mówić, no a resztę się okaże. Nie zatrzymamy rozwoju cywilizacji. Postanowiłam już nie pisać wierszy i to jest mój ostatni tomik Miłość w trybie awaryjnym. Byliśmy objawieniem, zjawiskiem zorzy polarnej. Rozrzucaliśmy ciuchy po całej adrenalinie. Cytowaliśmy nasze ciała bez biograficznych przypisów. Zwolniliśmy ze służby rozum. I chociaż nic się nie kończyło, to już żegnało na krzyż.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, kto zaśmiał się krótko,
ale ja jednak jestem optymistą,
w oczywiście. Momencie, w którym pani złożyła deklarację, że więcej wierszy już nie będzie, rozumiem, że państwo
będzie,
potraktowali to jako żart.
Nie, naprawdę, drodzy państwo, materia się skończyła. Po prostu mówię to dzisiaj i odpowiadam za dzisiaj oczywiście, ale jest taki moment, że mi się wydaje, że już nie jestem w stanie nic więcej napisać. Trochę muszę pomilczeć i nie wiem, na czym to polega, ale coś takiego mnie opanowało, że może jakby Wisława Szymborska powiedziała, już wystarczy. Już wystarczy.